Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI wchodzi w siódmy rok pontyfikatu.
Zmarł emerytowany arcybiskup Turynu, kardynał Giovanni Saldarini.
Szaleniec próbował podpalić słynną barcelońską świątynię Sagrada Familia.
19 kwietnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Przypadająca dziś szósta rocznica wyboru na stolicę Piotrową kardynała Józefa Ratzingera to w Watykanie dzień wolny od pracy, poniekąd święto państwowe. Jednak oprócz biało-żółtych chorągwi wywieszonych na watykańskich budynkach oraz życzeń skierowanych do papieża przez różne osobistości, nie ma żadnych zewnętrznych obchodów tego dnia. W tym roku wycisza go zresztą skłaniająca do skupienia atmosfera Wielkiego Tygodnia.
W rocznicę wyboru przypomnijmy, że Benedykt XVI, mimo wciąż bardzo czynnej działalności, należy do najbardziej wiekowych papieży czasów nowożytnych. Na konklawę przed 6 laty, jako 78-letni, był najstarszym nowo wybranym następcą świętego Piotra od blisko 3 wieków. Trzeba sięgnąć aż do 1730 roku do elekcji starszego o kilka miesięcy Klemensa XII, który kierował potem kościołem przez prawie 10 lat. Dziś Ojciec Święty zajmuje pod względem wieku siódme miejsce ze wszystkich papieży ostatnich 600 lat. Najstarszym z nich był Leon XIII. Zmarł na początku XX wieku, mając 93 lata. Drugie miejsce zajmuje wspomniany już Klemens XII. Wśród dalszych jest też zmarły w wieku 85 lat błogosławiony Pius IX, a na szóstym miejscu, zaraz przed Benedyktem XVI, Jan Paweł II. Do ukończenia 85 roku życia brakowało mu niecałych 2 miesięcy, a jego ponad 26-letni pontyfikat należał do najdłuższych w historii, zaraz po 31-letnim Piusa IX.
Emerytowany metropolita Turynu, kardynał Giovanni Saldarini, zmarł wczoraj w 87 roku życia. Śmierć nastąpiła po długiej chorobie przeżywanej z ufnym zawierzeniem Bogu, pisze Benedykt XVI w telegramie kondolencyjnym wystosowanym na ręce jego następcy, arcybiskupa Cesare Nosilli. Papież przypomina gorliwą pracę duszpasterską zmarłego w Turynie, a wcześniej jako kapłana i biskupa pomocniczego w Mediolanie. Ojciec Święty zapewnia o modlitwie, kierując też myśl do tych, którzy w ostatnich latach z miłością opiekowali się chorym purpuratem.
Ksiądz Giovanni Saldarini, kapłan diecezji mediolańskiej, studiował Pismo Święte w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, a następnie wykładał je w diecezjalnym seminarium. Był potem proboszczem, a od 1984 roku biskupem pomocniczym. 5 lat później został arcybiskupem Turynu, a w 1991 roku kardynałem. Kierując przez 10 lat kościołem w tym ważnym ośrodku przemysłowym Włoch, troszczył się szczególnie o zepchniętych na margines społeczny, imigrantów, narkomanów i chorych na AIDS. Na lata jego rządów w diecezji przypadła reorganizacja zakładów samochodowych Fiata. Był bliski cierpiącym jej skutki pracownikom, zwłaszcza zagrożonym bezrobociem. Dbał o duszpasterstwo młodzieżowe i rodzinne, odbył synod diecezjalny. Przeprowadził 3 wystawienia całunu turyńskiego, w tym jedno w 1998 roku, publiczne, na którym był Jan Paweł II. Rok później, już chory, kardynał Saldarini złożył rezygnację z pasterskiej posługi.
Ważą się losy chrześcijan w Egipcie. W minioną sobotę dziesiątki tysięcy wyznawców Chrystusa manifestowało w Kairze na rzecz równych praw dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania. Chrześcijanie, głównie koptowie, liczą przede wszystkim na nową konstytucję i umocnienie demokracji, która zapewniłaby wolność i bezpieczeństwo mniejszościom. Dołączyło do nich wielu muzułmanów, demonstrujących obywatelską solidarność wszystkich Egipcjan.
Odmienną postawę prezentują muzułmanie z południa kraju, gdzie mianowanie chrześcijanina na gubernatora prowincji Kina spowodowało protest radykalnych salafitów. Strajkujący zablokowali ulice i tory kolejowe oraz okupują budynki rządowe. Gubernator generał Emad Michael był mocno związany z obalonym reżimem Mubaraka, co potęguje społeczną niechęć. Miejscowi chrześcijanie nie wychodzą z domów z obawy przed rozruchami.
Jak wskazuje libański dziennik L'Orient Le Jour, Sytuacja stawia egipskich wyznawców Chrystusa przed dylematem: tworzyć własny blok mniejszościowy, zdolny do bycia języczkiem upolitycznej wagi, czy włączyć się w szerszy, ogólnonarodowy ruch liberalny. Obie postawy niosą ze sobą określone ryzyko, więc nie brakuje podziałów, a przedłużający się stan przejściowy w Egipcie nie pomaga w rozstrzygnięciu.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Rano podpalona została Sagrada Familia w Barcelonie. Pożar zmusił do wyjścia około 1500 turystów, którzy znajdowali się wewnątrz świątyni. Podpalacz został zatrzymany.
Ogień zauważono około 10:30 rano i natychmiast wezwano straż pożarną. Podpalaczem jest Hiszpan, niepoczytalny umysłowo, powiedział Joan Rigol z Fundacji Sagrada Familia. Należał do grupy, która zwiedzała bazylikę z przewodnikiem. W pewnym momencie wszedł do zakrystii i zaczął palić szaty liturgiczne. Został zatrzymany przez turystów. Według pierwszych danych ogień zniszczył prawie zupełnie zakrystię. Nie dotarł jednak do nawet centralnej świątyni, ani nie zniszczył witraży Antoniego Gaudi, które znajdują się w zakrystii. Czterech pracowników z objawami zatrucia dymem trafiło do szpitala. Sagrada Familia pozostanie dzisiaj zamknięta. Spodziewano się około 12 tysięcy wizyt. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Zaniepokojenie wzrostem politycznej przemocy w Zambii wyrazili biskupi tego kraju. Zaapelowali oni do prezydenta Rupiaha Błezaniego Bandy o podjęcie konkretnego dialogu z opozycją w celu znalezienia wyjścia z obecnej sytuacji przemocy i niepewności. Głos zabrał m.in. arcybiskup Lusaki Telesforum Pundu. Podkreślił on, że za aktami przemocy stoją zwolennicy obecnego prezydenta, którzy prowadzą kampanię mającą na celu zastraszenie opozycji. Zdaniem arcybiskupa Mpundu, jeśli natychmiast nie stawi się czoła eskalacji przemocy, doprowadzi to do podobnych wydarzeń, jakich jesteśmy świadkami w krajach północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Sytuacji politycznej w Zambii nie poprawia fakt, że wciąż nie udało się tam osiągnąć konsensusu w sprawie nowej konstytucji.
Niezadowoleni z wyników wyborów prezydenckich Nigeryjczycy podpalili świątynię katolicką w mieście Kano. Dokonali tego młodzi bojówkarze, zwolennicy przegranego muzułmańskiego kandydata Muhammada Buhariego. Wczoraj ogłoszono wstępne wyniki wyborów w Nigerii. Wygrał je aktualny prezydent Goodluck Jonathan, który jest chrześcijaninem.
Czerwony Krzyż donosi o wielu śmiertelnych ofiarach zamieszek powyborczych. Biskup Kano, John Nyiring, przyznał, że miasto jest bastionem zwolenników muzułmańskiego kandydata i to oni odpowiedzialni są za podpalenia domów i miejsc kultu. Nigeryjski hierarcha nie potwierdził jednak wiadomości o ofiarach śmiertelnych w tym rejonie. Dodał jedynie, że w związku z falą przemocy do miasta wkroczyły oddziały wojskowe.
Muzułmańscy wyborcy oskarżyli obecnego prezydenta o nieprawidłowości i oszustwa związane z jego reelekcją. Natomiast zdaniem przedstawiciela Komisji Sprawiedliwości i Pokoju w archidiecezji Kaduna, wybory przebiegały w sposób prawidłowy i w spokojnej atmosferze. Nadzorowało je 500 kościelnych obserwatorów oraz obcokrajowcy, w tym przedstawiciele Unii Afrykańskiej. W nigeryjskich wyborach uprawnionych do głosowania były 73 miliony osób. Zagłosowały ponad 34 miliony, z czego 23 miliony oddały głos na obecnego prezydenta. Jego rywal zyskał 31% głosów, głównie w prowincjach północnych zdominowanych przez muzułmanów. W Nigerii stosowana jest zasada naprzemienności kadencji prezydenckich. Po chrześcijaninie następuje muzułmanin i na odwrót. Problem w tym, że aktualny prezydent objął ten urząd w ubiegłym roku, po nagłej śmierci muzułmańskiej głowy państwa, której był zastępcą. Nie sprawował więc funkcji przez całą kadencję. Zwycięzca w wyborach zaapelował do rodaków o położenie kresu przemocy, ponieważ niczyje ambicje polityczne nie są warte krwi Nigeryjczyków.
Caritas ponownie działa wśród uchodźców z Darfuru, którzy schronili się na wschodzie Czadu. Z terenu tego wycofało się w ostatnim czasie wiele pozarządowych organizacji humanitarnych. Stąd Caritas przejęła opiekę nad dwoma obozami dla uchodźców, Kunungu i Mile, gdzie przebywa 34 tysiące osób. Oprócz tego z jej pomocy korzystają okoliczni rdzenni mieszkańcy, których liczbę szacuje się na 9 tysięcy.
Program polepszenia warunków życia w obozach i poza nimi wymaga 900 tysięcy euro. Jednak, jak się podkreśla, chodzi o włączenie do realizacji projektu samych jego beneficjentów, by stali się w ten sposób jego współautorami. Program ma objąć odtworzenie produkcji rolnej, zarówno upraw, jak i hodowli, przy racjonalnym wykorzystaniu wody oraz zabezpieczeniu przed pustynnieniem terenu. Przewidziano m.in. budowę studni, energooszczędnych kuchni wykorzystujących energię słoneczną, a także systemów ściekowych. Caritas przewiduje także animacje wśród uchodźców z Darfuru, programów kulturalnych i zawodowych.
Patriarchat moskiewski domaga się rozliczenia z systemem totalitarnym ZSRR. Tym samym poparł niedawną propozycję w tej sprawie Rady Prezydenckiej do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Patriarchat podkreśla, że należy dać polityczną i prawną ocenę przestępstw reżimu bolszewickiego.
Nie chodzi tu tylko o przestępstwa dokonane przez Stalina, ale również przez Lenina, Dzierżyńskiego i Trockiego. Oświadczył szef synodalnego wydziału do spraw relacji Kościoła ze społeczeństwem Patriarchatu Moskiewskiego, ksiądz Siewło Ciaplin. Zgodnie z jego słowami należy uwiecznić pamięć ofiar krwawego przewrotu bolszewickiego i nie można wywyższać katów, nazywając ich imionami ulice. Jednocześnie nie można dokonywać zamiany społeczeństwa sowieckiego na społeczeństwo konsumpcyjne, które nie posiada wielkich celów, wyraził pewność ksiądz Ciaplin. Nie zgodził się on z twierdzeniem niektórych analityków historii, że wojna domowa rozpoczęta rewolucją 1917 roku trwała przez 70 lat. Wojna domowa nie trwała tyle czasu, ale sprzeciw społeczny wywołany przewrotem bolszewickim tak. On jeszcze się nie zakończył. Należy go doprowadzić do końca, oznajmił Siewło Ciaplin. Nie zgodził się z tezą Rady Prezydenckiej, że za rozpętanie I i II wojny światowej odpowiedzialna jest cała Europa. Za rozpętanie I wojny światowej odpowiedzialne są rządy szeregu państw zachodnich, a za rozpętanie II wojny światowej nazistowski rząd Niemiec, a nie cały naród niemiecki, dodał przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Ksiądz prałat Czesław Sadłowski został uhonorowany tytułem Zasłużony dla NSZZ Solidarność. Kapłan po protestach robotniczych w Radomiu i Ursusie publicznie piętnował metody represji stosowane wobec uczestników wydarzeń czerwca 1976 roku.
Cieszę się bardzo, że to otrzymałem, ale to jest zasługa ludzi, bo gdyby nie było ludzi, no to bym był samotnikiem. To stawia człowieka na nogi i bardzo prostuje, dodaje ducha. Jesteśmy takimi glinianymi naczyniami, które się też rozpadają. Mamy w tym tę moc, ale to z góry to wszystko przychodzi.
Wyróżnienie wręczył przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda podczas wielkanocnego spotkania, które odbyło się w Radomiu. Profesor Jan Żaryn z Instytutu Pamięci Narodowej odniósł się do sugestii generała Wojciecha Jaruzelskiego, który w wywiadzie dla włoskiego miesięcznika Jezus stwierdził, iż zleceniodawców zamachu na Jana Pawła II trzeba szukać raczej wśród radykalnych kręgów islamskich, a nie w ówczesnym Związku Radzieckim. Zdaniem profesora Żaryna hipoteza, iż to Moskwa próbowała dokonać zabójstwa Jana Pawła II, jest wciąż aktualna.
To, iż nie znamy wszystkich tych łańcuszków, które do siebie by dopiero pasowały i utworzyły cały logiczny łańcuch, nie powoduje, byśmy byli w stanie zbudować alternatywną jakąkolwiek hipotezę, która by miała tyle racjonalnych podstaw faktograficznych, jak właśnie tę. Próbę zabójstwa Jana Pawła II próbowała wykonać Moskwa.
Katowicki Instytut Pamięci Narodowej od 2006 roku prowadzi śledztwo w sprawie zamachu na Jana Pawła II.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.